Tak więc Adventus Regis dzisiaj, czyli nadejście króla, pojawienie się króla, przyjście króla, niedziela palmowa. Dzisiejszy urywek będzie traktował o dwóch rzeczach. Po pierwsze, niedziela palmowa, pojawia się nowy król w Izraelu. I druga rzecz, o której ten urywek będzie opowiadał, będzie mówił o pieniądzach, bardzo dużo. Dlatego, że druga nauka i zastosowanie jest takie, że od tego, jacy są twoi liderzy religijni i pastorzy, zależy dobrobyt duchowy twój i twojego domu. Czyli jeżeli wybierzesz sobie głupich pastorów i to nie jest to nie są przezwiska, ale za chwilę się udamy do Księgi Przypowieści i tam będzie zdefiniowane, co głupi oznacza. Ale jeżeli sobie wybierzesz głupich i niedojrzałych pastorów, no to zgadnij, jaki sam będziesz. Tak więc to jest takie sprzężenie. I rzeczywiście w naszych... No i to oczywiście nie chodzi jedynie o nas. Oczywiście my z Sebastianem rozpaczamy nad swoimi własnymi niedojrzałościami, ale zwłaszcza młodzież pewnie stanie przed takim wyborem, jaki kościół wybrać, który kościół wybrać. I ku wielkiej zachęcie wśród nas mamy przykłady ludzi, którzy z ogromnym poświęceniem wybrali, aby pozostać we Wrocławiu na przykład, pomimo tego, że no, było łatwiejsze wyjście, bezproblemowe wyjście, ale które jednocześnie oznaczało przeprowadzkę i jednocześnie oznaczało, jakby to powiedzieć, postawienie siebie i swojego domu w kontekście jakiejś niedojrzałości biblijnej. Tak więc te dwie rzeczy, jakich masz pastorów, odbije się na tobie, jakich sobie wybierzesz, takich kościół wybierzesz, taki sam będziesz. No i chodzi też o nowego króla w Izraelu. Przeczytajmy więc na początek dzisiejszy urywek. Zwróćcie uwagę, w Biblii angielskiej, to jest jedno z tych miejsc, gdzie mamy różne numeracje. Tak naprawdę 12 werset rozpocznie się we wszystkich chyba Bibliach angielskich. 12 rozdział rozpocznie się wersetem drugim. Tak więc zacznijmy od 11 rozdziału. Będziemy posługiwać się Biblią Warszawską. Tak więc 11 rozdział, 20 werset, a cały prosty lud weselił się i w mieście nastał spokój, niech chociaż, pamiętacie, ponieważ Atalię zabito mieczem w obrębie domu królewskiego. I następnie 12 rozdział. Joasz miał 7 lat, gdy objął władzę królewską. Objął zaś Joasz władzę królewską w 7 roku panowania Jehu w północnym królestwie, a panował w Jeruzalemie 40 lat. Matka jego nazywała się Sibia, a pochodziła z Berszeby. Joasz czynił to, co prawe w oczach pana. I teraz kolejny mamy inny problem, z którym no tutaj niestety Brytyjka popełniła błąd w tłumaczeniu. Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana przez całe swoje życie, dopóki pouczał go kapłan Jehojada. Jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione, jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione, lud w dalszym ciągu składał ofiary i spalał kadzidła na wzgórzach. Pewnego razu rzekł Joasz do kapłanów, wszystkie pieniądze, teraz pieniądze pojawią się 14 razy do końca rozdziału, srebro. Pewnego razu rzekł Joasz do kapłanów, całe srebro składane jako święty dar i przynoszone do świątyni Pana, pieniądze wyznaczone według oszacowania jako opłata osobista każdego i wszystkie pieniądze wnoszone dobrowolnie do świątyni Pana. Wezmą dla siebie kapłani, każdy od swojego znajomego czy bliźniego, lecz za to będą naprawiać wszystkie uszkodzenia, jakie tylko wystąpią w świątyni. Świątynia była zaniedbana przez długi czas. Wobec tego król Joasz wezwał kapłana Jehojadę i innych kapłanów i rzekł do nich, dlaczego nie naprawiacie uszkodzeń świątyni? Teraz więc nie pobierajcie pieniędzy od swoich znajomych, dlatego, że nie naprawiacie uszkodzeń świątyni. Dosłownie tak to należy ósmy werset przetłumaczyć. Kapłani na to przystali, że nie będą brać pieniędzy od ludu, ale też nie będą naprawiać uszkodzeń świątyni. I dziesiąty werset, zakończymy tym wersetem. Wtedy kapłan Jehojada wziął jedną skrzynię, zrobił w jej wieku otwór i ustawił ją obok ołtarza z prawej strony wejścia do świątyni Pana. Kapłani zaś, strzegący progu, składali tam wszystkie pieniądze wnoszone do świątyni Pana. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje panowanie. Dziękujemy, że oto czasy okrucieństwa dobiegły końca. Oto Ty zasiadłeś na tronie. Oto Twoje panowanie rozszerza się na całym świecie. Dziękujemy, o Panie, że Twoje panowanie, że swoim panowaniem podbiłeś nas. Dziękujemy, że doprawdy Twoja Ewangelia jest mocą, która przemienia całe, w każdym aspekcie oblicze tego świata. Prosimy, zechciej pobłogosławić wykład Twojego słowa. Amen. Tak więc nowy król, niedziela palmowa, Adventus Regis, to oznacza, że pojawia się nowy król w Izraelu, który rozpoczyna, czy wkrótce rozpocznie swoje panowanie. Tak więc czasy krwiożerczych tyranów dobiegają końca. Rude smoki, pamiętacie kazanie z zeszłego tygodnia? Rude smoki zostają pozbawione władzy. Rude smoki zdają sobie sprawę, że nie ma dla nich większego zagrożenia niż to, które stanowi Kościół. Nie ma żadnego wyzwania, nie ma większego zagrożenia dla rudych smoków, czyli dla państwa świeckiego, wrogiego Kościołowi państwa, niż Kościół. Dlaczego? Dlatego, że rudy smok jest doskonale świadom tego, że w Kościele jest jakaś niezależność, że w Kościele jest coś, nad czym nie jest w stanie panować, że tą nową etykę, którą rudy smok próbuje przynieść i wprowadzić w świecie, że Kościół się temu przeciwstawi. I przeciwstawi się z poświęceniem, przeciwstawi się nie tylko z poświęceniem, ale rudy smok wyczuwa, że przeciwstawi się i osiągnie w końcu, Kościół osiągnie zwycięstwo. Tak więc państwo wie, że oto teraz jest inny król, że nie ma większego zagrożenia niż Kościół, który w końcu doprowadzi do upadku wszystkie rude smoki. Rude smoki wiedzą, że będą musiały podzielić los. Kogo? Atalii, że tak jak ona została zabita na ścieżce konnej, tak samo wszystkie rude smoki podzielą ten sam los. I oczywiście w Dziejach Apostolskich, pamiętacie, jest takie oskarżenie, którym oskarża się lud Boży. I to oskarżenie brzmiało, Dzieje Apostolskie 17:7, głosząc, oni głoszą, że jest inny król, Jezus. O zgrozo, jest inny król, Jezus. I w Objawienia 11:15 czytamy: i zatrąbił anioł siódmy, i stały się głosy wielkie na niebie, mówiące: królestwa świata stały się, oto stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa, i królować będzie na wieki wieków. Tak więc oto nowy sezon, tak jak co niektóre, jeszcze niektórym wydaje się, że mogą samowolnie poczynać sobie z Kościołem, tak prawda jest taka, że oto zwycięstwo jest nasze. I teraz ten, który zasiadł na tronie, pamiętacie, jak słowo natchnione go opisuje, czy opisuje jego powołanie, jego obecną czynność, co on robi? Czeka. Czeka, aż wszystko zostanie położone pod jego stopy. Tak więc to jest to oczekiwanie. Jak wiemy, nasz król, który wjechał do Jerozolimy, król się nie rozczaruje. On się na pewno nie rozczaruje. Tak więc dzisiejszy urywek to jedna z zapowiedzi Niedzieli Palmowej. Oto król przejeżdża, w tym przypadku przejeżdża ze świątyni do pałacu, zasiada na tronie i rozpoczyna swoje panowanie. I wiemy, że każda z zapowiedzi Niedzieli Palmowej jest jedynie jakimś bladym, niewyraźnym cieniem, nieśmiałym wskazaniem na rzeczywistość, która nadchodzi i nadchodzi w osobie naszego Pana. Tak będzie też w tym przypadku. Tutaj musimy szybko chwytać te wskazania na naszego Pana Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że za chwilę się jak gdyby rozczarujemy osobą tego króla, który zasiadł w Jerozolimie na tronie. Ale nie uprzedzajmy faktów, oto król, potomek Dawida i oto nie tylko król i potomek Dawida, ale wielki wyzwoliciel. Tak więc krwawe rządy, krwawej Mery, krwawej Atalii dobiegły do końca. Joasz miał 7 latek, kiedy objął władzę królewską. Mamy rok około 809 przed narodzinami naszego Pana. I pamiętacie, to jest siódmy rok, siódmy dzień tygodnia. I co więcej, Joasz ma 7 latek i wszystko to wskazuje na siódmy dzień odpocznienia. Ktoś to powiedział, Władek, chyba ty powiedziałeś, że nasza rejestracja też dokonała się 7 roku, czyli w 7 roku po sześciu latach. Ale oczywiście nie nam oczekiwać zmiłowania, że tak zacytuję od bestii, tak jak mówiłem ostatnim razem, dlatego że to z łaski Pana są wszelkie nasze dobrodziejstwa. Tak więc Atalia została zabita na ścieżce końskiej. Jej zabicie to powód, jak widzicie, do wielkiej radości. Werset 20. Całego ludu w mieście ustał terror, nastał pokój. Wbrew dziwnym, wrażliwym tłumaczom Brytyjki, nie ma tam słowa chociaż, a jest słowo ponieważ. Hej, nie z podniesionym czołem, nie wstydzimy się Bożego Słowa, ale wręcz odwrotnie, ponieważ tyran został zabity, dlatego nastał pokój. Joasz obejmuje panowanie w 7 roku Jehu, jak wiecie, dlatego że Jehu zabił jego poprzednika, który nadchodzi w południowe królestwo. W południowym królestwie Joasz oczywiście obejmuje panowanie. Jehu będzie panował 28 lat, Joasz natomiast będzie panował długo. Wręcz możemy określić to jako pełną liczbę lat, czyli 40 lat będzie panował. I często przypominamy sobie, za przykładem naszego Pana Jezusa, żyjemy każdym słowem, które pochodzi z ust Pana, a to słowo, które jest naszym życiem, naszym utrzymaniem, dlatego że Bóg nie tylko, pamiętacie, stworzył nas na nowo, w jaki sposób? Stworzył nas swoim słowem. Ktoś głosił nam Ewangelię i Bóg przemienił nas swoim słowem, ale Bóg utrzymuje nas przy życiu również w taki sposób, również przy pomocy swojego słowa. Tak więc Bóg daje nam utrzymanie w zbawieniu pośrodku podstępnych wrogów po obydwu stronach naszej drogi, oferując pociechę, w ten sposób nas utrzymuje, oferując pociechę, jak i ostrzeżenie. I ostrzeżenie chroni nas na przykład przed naiwnością, chroni nas przed jakimś naiwnym podejściem do życia. I pamiętając o tym, możemy się udać właśnie do dzisiejszego urywka, który oferuje jedno i drugie, 12 rozdział, trudny rozdział. I nie chodzi tyle o kwestie językowe, jakąś egzegezę, co raczej o zrozumienie i pojęcie tego, co się dzieje. Dlaczego takie rzeczy akurat mają miejsce? Pamiętamy jeszcze na początek, że mamy dwóch świadków. Pierwszy chronologiczny świadek tego wydarzenia, o którym mówi 12 rozdział. Pierwszy chronologiczny świadek to Księgi Królewskie. I drugi chronologiczny świadek to Księgi Kronik. Tak więc rozdział 12 zaczyna się optymistycznie, pełen optymizmu i zachęty. Joasz, wielki wybawiciel od Boga, spełnienie Bożej obietnicy, zaczyna dobrze, kończy jednak Joasz bardzo, bardzo źle. 12 rozdział więc niesie pociechę. Jaka jest pociecha? Przede wszystkim Boże Słowo i Boże obietnice są pewne. Pamiętajmy o tym. Bóg pokona swoich wrogów, Bóg pokona naszych wrogów i wywyższy swoje Słowo. Co więcej, Bóg dba o swój lud. Oraz w 12 rozdziale, rozdział ten później niesie również przestrogę. A jaka jest przestroga? No, przestroga jest dość otrzeźwiająca nas. Możesz być narzędziem w rękach Bożych i tak jak Joasz był oswobodzicielem Bożego ludu, był wypełnieniem wiernej Bożej obietnicy, możesz być narzędziem w rękach Bożych, ale to nie oznacza, że masz się nie strzec. Każdy z nas musi się strzec, dlatego że nasza podróż, pamiętajcie, nasza podróż przebiega wśród bezwzględnych wrogów, którzy chcą doprowadzić do naszego upadku. I podobnie z każdym z nas, tak, Bóg nas używa, ale to nie oznacza, że mamy się nie strzec. 1 Koryntian 9:27 czytamy, apostoł mówi, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Tak więc tak sam siebie postrzega apostoł. Filipian 2:12. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Z bojaźnią i ze drżeniem, czyli nasze zbawienie nie jest jakimś zbawieniem luzaczków, psiaczków, którzy się niczym nie przejmują, ale nie, nasze zbawienie z bojaźnią i z drżeniem. Ale jest też 13 werset, bo Bóg to sprawia, zarówno jedno, jak i drugie. Tak więc jeśli stoisz, to pamiętaj, jeśli stoję, pamiętaj, że stoję tylko dzięki Bożej łasce. I następnie mamy trzeci werset, który jest podsumowaniem długiego panowania Joasza. Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana przez całe swoje życie i tam jest dopóki, do tego momentu, do którego pouczał go, czy słuchał pouczania Jehojady, albo do momentu, do którego Jehojada żył. chodził po tym świecie. Werset podsumowuje to długie panowanie Joasza i ze względów językowych, to jest raczej oczywiste, że należało to przetłumaczyć dopóki słuchał Jehojady. I oczywiście mamy też przykład, czy świadectwo drugiego świadka szczególnie, czyli Księgi Kronik, który może następnym razem omówimy. I wiecie, to, co, o czym świadectwo, które składa Księga Kronik, jest piorunujące. Oto Joasz, Boży Wybawiciel, kiedy Jehojada odchodzi jako jego nauczyciel, co czyni? Morduje syna Jehojady, a pamiętajmy, że wszystko wskazuje na co? Że syn Jehojady to nie był nikt inny, jak jego kolega z podwórka, z którym razem się wychowali. Czyli pod koniec, czy gdzieś powiedzmy po 28 roku swojego panowania, Joasz porzuca nadzieję, która była w Panu. I zwróćcie uwagę, matka jego nazywała się Sibia, a pochodziła z Berszeby. Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana przez całe swoje życie, dopóki pouczał go, kiedy pouczał go kapłan Jehojada. Tak więc, słuchajcie, zwłaszcza dzieci, to, co jest kluczowe, jeśli chodzi o was, ale to starzy, młodzi, to, co jest kluczowe, jeśli chodzi o nasz dobrobyt duchowy, to jest właśnie zdolność przyjmowania pouczenia. Jeżeli nie jestem w stanie przyjąć pouczenia, a co to znaczy zdolność przyjęcia pouczenia, no to przede wszystkim to oznacza zdolność do przyjęcia krytyki. Jeżeli nie jestem w stanie przyjąć krytyki, jeżeli nie jestem w stanie przyjąć napomnienia od kogoś innego, to mój stan jest tragiczne. To już jest koniec, początek końca. I zobaczcie, jest taki urywek w Księdze Kaznodziei Salomona, który mówi 4:13, gdzie jest mowa, który stwierdza następującą rzecz. Ubogi, lecz mądry młodzieniec jest lepszy niż król stary i głupi, który już nie przyjmuje ostrzeżenia. Czyli lepszy jest młodzieniec. I zobaczcie, to w ogóle tu jest jakiś dziwny i śmieszny kontrast. Dlaczego śmieszny kontrast w tym wersecie? No bo zwykle mądrość towarzyszy siwym włosom. A młodzieniec no, wiąże się z jakąś niefrasobliwością, z jakąś głupotą jeszcze. Brakiem tej roztropności. Podczas gdy ten werset wskazuje ubogi, czyli bez żadnej władzy, lecz mądry młodzieniec jest lepszy niż król stary i głupi, który nie potrafi już przyjąć ostrzeżenia. I oczywiście dzieci w Księdze Przypowieści znajdujemy cały szereg takich wersetów, jak na przykład Przypowieści 15:12. Szyderca nie lubi tego, kto go napomina, nie chce iść do mędrców. Tak więc, jeżeli nie potrafisz przyjąć napomnienia, to cechą charakterystyczną jest co? Nie tylko, że fizycznie uciekniesz ze środowiska, w którym nawet czai się jakaś możliwość, że możesz zostać napomniany. I dlatego właśnie, mówiąc o członkostwie, tak wielu ludzi nie chce, boi się członkostwa, dlatego że wtedy rezerwują dla siebie zawsze ostatnie, ostatnią decyzję. W każdej chwili mogą wyjść z danego środowiska. Ale co więcej, ten, który nie przyjmuje napomnienia, tu jest określony jako szyderca, czyli prześmiewca. Czyli to, z czym ty przychodzisz do mnie i mnie napominasz, ja będę wyśmiewał i prześmiewał. Będę sobie to, a szyderca, to wiecie, kto to jest? To jest ten, co sobie lekko waży. Wszystkie rzeczy poważne sobie lekceważy. I takich urywków jest bardzo dużo, na przykład przy powieści 12-15 czytamy: droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady jest mądry. Mądry jest ten, który słucha rady. Tak więc dzieci, najważniejsze jest to, czy potraficie słuchać, czy potraficie używać te, macie dwa uszka, czy potraficie słuchać tego, co rodzice mówią, czy lekceważycie i nie zwracacie na to uwagi. 12.1 na przykład, 12.1. Kto miłuje karność, miłuje mądrość, a kto nienawidzi karcenia, jest głupi. I widzicie, tu jest definicja, kto to jest głupi. Głupi jest ten, który nie potrafi przyjąć żadnego jakiegokolwiek napomnienia. I słuchajcie, ostatni urywek jeszcze z przypowieści przeczytam. Dzieci, słuchajcie tego urywka. 17 rozdział, 12 werset. Lepiej spotkać niedźwiedzicę, której zabrano młode, niż głupca w jego szale. Czyli osoba, która nie potrafi słuchać, który jest głupi, który uważa siebie za mądrego, jest jaki? Jest niebezpieczny. I lepiej spotkać niedźwiedzicę, której zabrano młode, niż taką osobę, która jest groźna, która cię zniszczy i rozszarpie. Dlaczego? Dlatego, że sama czuje się ustawicznie ciągle zagrożona. Tak więc Joasz, wszystko było dobrze, czynił to, co prawe, dopóki żył Jehojada, dopóki go pouczał. Ale jest też werset 4. Jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione, lud w dalszym ciągu składał ofiary i spalał na wzgórzach. Tak więc pojawia się jednak to słowo, jednakże, co prawda świątynia została oczyszczona z bałwanów, jednak co nie zostało oczyszczone? No, bałwany nadal pozostały w sercach ludu. Reformy nie poszły wystarczająco daleko, serce ludu okazało się, jako jest prawdziwie, okazało się letnie. Co prawda Atalia wielce nas umęczyła, ale to bynajmniej nie oznacza, że choć się cieszymy z ulgi, to wcale nie oznacza, że się nawrócimy całym sercem do Pana. Tak więc lud pozostał przywiązany do ludowych form religijności. Miejsca na wzgórzach okazały się zbyt drogie ich sercom. Kalwaria zebrzydowska nie odeszła. Kult relikwii pozostał, rzekomy fragment z gwoździa, z krzyża nadal jest otaczany czcią, także wszystkie te rzeczy są zbyt drogie nam, abyśmy je mieli porzucić. I cały czas pamiętajmy o czym? Pamiętajmy o tym, dlatego że zwróćcie uwagę, jest werset 4, jednakże świątynki na wzgórzach, czyli kondycja duchowa ludu Bożego nie była najlepsza, mówiąc oględnie. I zaraz wszystkie następne wersety o czym mówią? No mówią o jednej rzeczy. Mówią o świątyni. I pamiętamy, że świątynia była reprezentacją obecności Bożej pośrodku swojego ludu. Pamiętacie, świątynia była reprezentacją kosmosu całego, jego struktury, jak to wszystko że oto jest ziemia, oto jest niebo, oto jest najwyższe niebo. Co więcej, świątynia była reprezentacją, pamiętamy o tym, nie zapomnijmy o tym, że świątynia to reprezentacja ciała Pana Jezusa. A jeżeli ciała Pana Jezusa, świątynia była reprezentacją Jego ciała, to i była reprezentacją czego? Ludu Bożego. Tak więc duchowa kondycja ludu Bożego momentalnie i jak w lustrze zaraz odbijała się na kondycji świątyni. Tak więc jeżeli świątynia była zaniedbana, no to zgadnij dlaczego. Jeżeli źle się działo w państwie, no zgadnij dlaczego. No, to było odzwierciedlenie tego, w jakim miejscu serce ludu się znajdowało. Tak więc, co więcej, kondycja ludu Bożego, i o tym są kolejne wersety, nie bierze się z powietrza, ale zależy właśnie od kondycji duchowej kapłanów czy pastorów. Jeżeli pastorzy są głupi i niedojrzali, trudno oczekiwać większej dojrzałości od ludu. I teraz co oznacza niedojrzałość? No niedojrzałość oznacza jakąś naiwność, głupotę, chciwość, jak tutaj zobaczymy. I w podsumowaniu niedojrzałość to zawsze oznacza jedną jedyną rzecz, a mianowicie brak miłości. A co to jest miłość? No miłość to jest zdecydowane, odważne prowadzenie owiec, czyli ja się nie boję konfrontacji. Ja się nie, bez względu na to, co mnie może spotkać, to jednak boję się Boga bardziej niż ludzi. I zwróćcie uwagę, taka była kondycja i króla, i pastorów, i kapłanów, dlatego wszystek lud, co zrobił, ano się rozbiegł po wzgórzach, szukając pociechy. Dlaczego? Dlatego, że ani pastorom nie zależało, zależało im na własnym interesie, jak zaraz zobaczycie, i w skrócie brak nadziei i chciwość. Tak można podsumować nastawienie kapłanów. Czyli mamy czwarty werset, później wszystko od 5 do 10 traktuje o świątyni i cała reszta 12 rozdziału nieomal traktuje o pieniądzach. Pieniądze pojawią się 14 razy do końca, począwszy od 5 wersetu. I wydaje się, zwróćcie uwagę, pewnego razu rzekł Joasz. Tak się zaczyna 5 werset. Wydawałoby się, że Joaszowi pomyślał, zależy na świątyni, chce ją odnowić, zadbać o nią. Tak by się wydawało, jak się później okaże, wcale tak nie było. Joasz zapomniał jednak, że odnowa świątyni rozpoczyna się zupełnie gdzie indziej, a mianowicie nie od zbiórki pieniędzy, które są istotne i pieniądze odzwierciedlają duchowość ludu, ale zaczyna się od ich serca. Tak więc kondycja duchowa, choć odnosi się do pieniędzy, jednak kondycja duchowa, pieniądze świadczą o kondycji duchowej. Tak więc Joasz ma plan. Pieniądze przyjdą z kilku źródeł, werset 5 i 6. Plan jest, wszystko powinno zadziałać. Dobra organizacja to jest najważniejsze. Pewnie, że ważne. Organizacja to Duch Święty, ale żadna organizacja nie jest w stanie zrekompensować twardego serca, z którym tutaj mamy do czynienia. I co się okazuje w wersecie 7? Zwróćcie uwagę. Lecz w ciągu... No to jest zaskakujące, musicie przyznać. No to bystrość niesamowita. Zreflektowali się w jednej sekundzie, że coś może być nie tak z naszym planem. Lecz w ciągu 23 lat panowania Joasza kapłani nie naprawiali uszkodzeń świątyni. Tak więc 23 lata minęło, nic się nie działo, nic nie jest naprawione, kapłanom nie zależało na świątyni, jak się okazuje, i to się później jeszcze wyraźniej okaże, królowi też nie zależy, mijają długie 23 lata, nic się nie dzieje. Ale jak się okazuje, to nie jedyna przewrotność i niedojrzałość kapłanów, nie tylko zaniedbanie. Otóż w nieco zawoalowany sposób, tutaj pojawia się to coś, o czym mówiłem ostatnim razem, a mianowicie pojawia się kapłański bziuch, jakoś znak, bziuch, brzuch się znowu pojawia. To, co się tylko liczy, liczy się ja i liczy się mój brzuch jako ostateczny punkt odniesienia. I zwróćcie uwagę, werset 8 i 9 jest nieco kłopotliwy. Wszystkie tłumaczenia, niestety, bo jest przyczyna, że oddają werset 8 tak, jak oddają, ale jednak werset 8 powinien brzmieć za Leithartem. Tak więc teraz nie bierzcie już pieniędzy od bliźnich waszych, bo nie naprawiacie świątyni. Tak więc nie bierzcie, bo i tak tego nie robicie. I kapłani na to przystali. Tak więc trzeba było zmienić podejście, rozwiązanie, które wprowadził w życie oddany i bezkompromisowy kapłan, opowiada wiele o problemie, który miał miejsce uprzednio i wcześniej. Mamy 10 werset, wtedy kapłan Jehojada wziął jedną skrzynię, zrobił w jej wieku otwór i ustawił ją obok ołtarza z prawej strony do wejścia świątyni. Tak więc to nie jest Boży przypis, ale to jest metoda, która jak najbardziej była metodą sprawiedliwą. Skrzynia z otworem skutecznie powstrzymywała co? Chciwą łapę kapłana. Nie mógł wsadzić łapy przez ten otwór. I słuchajcie, i my u nas w kościele podobne metody stosujemy. Zawsze zwróciliście pewnie uwagę, że przeliczamy kolektę w dwie osoby, pastor plus osoba spoza rady. I teraz nie chodzi o to, żeby powstrzymywać tyle chciwą łapę pastora, choć prawda jest taka, że słuchajcie, żaden grzech nam nie jest obcy, także nie ma co tutaj jakoś... Ale o co chodzi głównie? Głównie chodzi o to, aby chronić pastora, chronić radę. Chodzi o to, aby wszystko było klarowne i wszystko bez zarzutu. I oczywiście jest jeszcze inna przyczyna, że w taki sposób to czynimy. I właśnie chodzi o to, aby nie poddawać nikogo pokusie. I to oczywiście jest zasada, którą i my wszyscy powinniśmy stosować, że nie powinniśmy ani kusić nikogo, ani nie naciskać guziczków, które wiemy doskonale, co spowodują w naszym bliźnim. Tak więc, żeby nie powodować i żeby chronić pastorów, i my podobnie mamy takie rzeczy wprowadzone. Tak więc mamy w tym urywku chciwych, niedojrzałych, przewrotnych kapłanów, cały lud pogubiony i rozproszony po wzgórzach. Pamiętajmy, że spotkamy się z tym znowu w Ewangeliach. Ostrze krytyki z ust naszego Pana, pamiętacie? I zapowiedź sądu będą skierowane przeciwko, głównie przeciwko religijnym przywódcom. Właśnie ich hipokryzji, ich chciwości. Tak więc ani król, ani kapłan, żaden z nich nie szukał oblicza Boga. Serce ludzkie ponownie okazało się zwodnicze, a nawrócenie jakie? Połowiczne. Co więcej, jak widzimy, kondycja Kościoła czy ludu Bożego i dojrzałość przywódców są od siebie zależne. Niedojrzały Kościół, i to jest sprzężenie zwrotne też, pamiętamy urywek, niedojrzały Kościół pragnie afirmacji niedojrzałych pastorów, niedojrzały Kościół wyszuka sobie właśnie takich pastorów, o których wie, że zostawią go w spokoju. Niedojrzali pastorzy na pewno nie będą zabiegali w jasnej konfrontacji, bo głównie o to chodzi, o trzodę. Dlatego dziękujmy Bogu, módlmy się o pastorów, o ich dojrzałość, pastorów, dzięki którym, to jest Boży sposób, Boża metoda powstrzymania nas przed świątynkami na wzgórzach. A czym są świątynki na wzgórzach w naszym życiu? No są przede wszystkim jakimiś współczesnymi modami albo nową moralnością, gdzie świat chciałby nas zwieść, gdzie świat chciałby nas popchnąć, abyśmy w tym kierunku się udali i tam oddawali cześć. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy, że nasze wybawienie jest w Tobie. Dziękujemy, że Ty w swojej dobroci, w swojej mądrości zadbałeś o to, abyśmy nie pielgrzymowali w pojedynkę ku Tobie, nie pielgrzymowali zdani na swoje własne przewrotności, na swoje własne mądrości, które by niechybnie doprowadziły nas na manowce błędu. Dziękujemy za to. Dziękujemy, że Twoja dobroć jest nie do opisania. Gdziekolwiek nie spojrzymy, tam Twoja wierność, tam Twoje utrzymanie, tam Twoje zwycięstwo, chwała, która już teraz jest nasza i ku której nas prowadzisz. Amen.